No dobrze. Trzeba będzie coś powiedzieć. Tak patrzę, że w ostatnim rzędzie mamy całkiem niezły dział gołdapski. Także witamy Was gorąco. Przeżyjecie déjà vu na tym spotkaniu, dlatego że postanowiłem dzisiaj powiedzieć coś, co jest zainspirowane nauczaniem ze szkoły biblijnej Aleksieja Lidijewa. Nie robię tego na co dzień, ale przeżyjecie déjà vu, słuchając rzeczy, które są pewnie Wam już dobrze znane, i to sprzed lat. Jest jedno z takich poselstw, które znajdują się w skryptach wykładowych Aleksieja Lidijewa w podręczniku Idźcie i nauczajcie, który, tak myślę sobie, warto jest od czasu do czasu powtarzać i każdy świeżo nawrócony człowiek powinien czasami to nauczanie usłyszeć, więc chciałbym powiedzieć o podstawowych próbach wiary, jakie pojawiają się w życiu człowieka, który się nawraca. Mam tutaj pewien tekst, jest to jeden z bardzo, bardzo wielu tekstów biblijnych, który odwołuje się do próby. I żeby nie zapomnieć, zacytować jakiegoś wersetu w tym temacie, chciałbym od tego zacząć. To jest drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 5 werset. I mamy tutaj napisane takie słowa. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Więc zobaczcie, tutaj Paweł coś sugeruje. Generalnie dobrze jest przeczytać cały 13 rozdział, dlatego że w tym kontekście to brzmi lepiej, ale żeby zrozumieć naprawdę kontekst, jeśli się wcześniej nie przeczytało listów do Koryntian, to trzeba by było przeczytać oba listy do Koryntian, żeby zrozumieć, w jakim kontekście tak naprawdę apostoł Paweł wypowiada te słowa. Ale z tych słów możemy zauważyć, że dla Pawła wydaje się to rzeczą oczywistą, że każdy wierzący człowiek przechodzi próbę wiary. I mówi o tym, że Chrystus w was mieszka. No chyba, żeście nie przeszli próby wiary. Co to znaczy? Co to sugeruje? Dla teologów może to być problem. Czy to znaczy, że Chrystus się do nas zbliża, albo czy w jakiś sposób próbuje w nas zamieszkać, a jak nie przechodzimy próby wiary, to nas opuszcza? Różne pytania tutaj mogą się pojawić, ale Biblia mówi o tym, że próba wiary jest czymś, co dotyka każdego wierzącego człowieka. Pisze o tym Paweł, pisze o tym Piotr. Możemy znaleźć to w różnych częściach Nowego Testamentu. Ja chciałbym w trochę uporządkowany sposób powiedzieć o takich trzech podstawowych próbach wiary. Inaczej to wygląda w życiu wierzącego człowieka, który nawraca się. Inaczej to wygląda w życiu rozwijającego się Kościoła. Inaczej to wygląda w życiu przywódców, ale myślę, że tą rzecz podstawową powinniśmy rozumieć wszyscy. Więc próba wiary pojawia się najpierw w kontekście tego, czy Chrystus tak naprawdę mieszka we mnie. Jest to pytanie, z którym zderza się człowiek, który nawraca się jakiś czas po tym, kiedy już nacieszył się czymś, co jedni nazywają pierwszą miłością, inni mogą powiedzieć, że był to wstępny okres niemowlęctwa w naszym duchowym życiu. Ale co dzieje się, kiedy człowiek się nawraca? Większość ludzi, którzy przychodzą do Boga na samym początku, doświadczają głębokiej zmiany odnoszącej się do jakichś problemów, które ich życia dotykają. Nie jedna osoba jest uwolniona od swoich nałogów, nie jedna osoba jest uwolniona od złych cech swojego charakteru, nie jedna osoba jest wyzwolona z różnych grzesznych zaangażowań, w które była zaangażowana, nie jedna osoba przeżywa uzdrowienie, uwolnienie czy coś, co świat czy o tym, że przyjęcie zbawienia od Chrystusa nie ograniczyło się wyłącznie do tego, że zmieniliśmy pogląd w kwestii teologicznej, ale odkrywamy, że Chrystus, który jest naszym Zbawicielem, jest Zbawicielem w sposób namacalny, w sposób rzeczywisty dotyka naszego życia i coś się zmienia. I kiedy człowiek już się tym nacieszy, po jakimś czasie odkrywa te rzeczy, które się nie zmieniły. Odkrywa, że jednak choć trudno jest zaprzeczyć temu, że Bóg naprawdę dotknął nas, to jednak jest coś, co przez cały czas nas trzyma. W pewnych kwestiach zostaliśmy wyzwoleni. Nasz problem pękł jak bańka mydlana i byliśmy wręcz zdumieni tym, że Bóg tak ośmieszył diabła, który próbował wybudować w naszym życiu jakieś warownie, a okazuje się, że wszystko to pryska jak bańka mydlana i jesteśmy wolni. Inne kwestie trzymają nas, stają się coraz wyraźniejsze. Próbujemy się ich pozbyć i kiedy się szarpiesz, okazuje się, że wcale nie jest tak łatwo. Okazuje się, że ile byś nie zrobiła, dalej jesteś tak samo wredną, kłótliwą babą, jak byłaś. Okazuje się, że ile byś nie zrobił, to dalej zawalasz najróżniejsze rzeczy, które kiedyś zawalałeś. Coś w naszym charakterze, coś w naszym życiu jednak świadczy o tym, że ta przemiana nie dotknęła wszystkiego. Bardzo często, kiedy człowiek jest świeżo nawrócony, używa dość ukrańcowionego języka, mówiąc, że wszystko, że w jednej chwili, że całkowicie i tak dalej, i tak dalej. Mówimy to przez pewien czas, nawet wierzymy, ale po jakimś czasie odkrywamy, że pewne rzeczy w naszym życiu naprawdę się zmieniły, podczas gdy inne naprawdę się nie zmieniły. I to powoduje coraz głębsze rozdarcie. Gdzieś, cytując skrypt, do którego się odnoszę, znajduje się tam takie sformułowanie, że wewnętrzny antagonizm jest dowodem nowego narodzenia. Co to znaczy? Człowiek jest narodzony na nowo i dopiero wtedy, kiedy czuje wewnętrzne, głębokie rozdarcie, zdaje sobie sprawę z tego, że to stało się rzeczywiście. Kiedy człowiek żyje w grzechu, kiedy człowiek żyje bez Boga, zwykle jego podejście, jego ocena do siebie samego jest dość jednolita. Najczęściej kobiety mają głębokie kompleksy i mają poczucie, że ciągle są niedoskonałe. Faceci takich problemów nie mają. Faceci zawsze są doskonali. Nie dostrzegają żadnego problemu, ale bez względu na to, jakie ekstrema przyjmowałaby nasza postawa, najczęściej człowiek ocenia siebie w sposób dość jednolity. Nie przeżywa wewnętrznego rozdarcia. Nie przeżywa wewnętrznego kryzysu. Po prostu jestem taki, jaki jestem i trzeba się z tym pogodzić. Możemy być mniej lub bardziej zadowoleni z tego, jacy jesteśmy, ale nie mamy poczucia wewnętrznej walki. Jednak kiedy ktoś naradza się na nowo naprawdę, to doświadcza, że robi się po jakimś czasie gorzej niż przed nawróceniem. Bo przed nawróceniem twoja postawa była dosyć jednolita. Ale po nawróceniu sam widzisz i sama widzisz w sobie rzeczy, z którymi nie jesteś w stanie się pogodzić. Jednocześnie widzisz rzeczy, które są właściwe i dobre. I w końcu powstaje pytanie, pamiętam jak ja zadałem sobie to pytanie, czy ja naprawdę narodziłem się na nowo? Wtedy zacząłem sobie przypominać wszystkie rzeczy, które Bóg dla mnie zrobił na samym początku. Wiedziałem, że zostałem uwolniony od swoich nałogów, wiedziałem, że zostałem uwolniony od demonów, wiedziałem, że zostałem uzdrowiony, wiedziałem, że wiele rzeczy, które mi się podobały, zaczęły mnie brzydzić, a wiele rzeczy, które mi się nie podobały, zaczęły mi się podobać. Wiedziałem, że nastąpiła we mnie zmiana, ale widziałem też, że ta zmiana nie dotyczy wszystkiego, co jest we mnie. I tutaj, kiedy człowiek dochodzi do tego wewnętrznego kryzysu i rozdarcia, może zrobić dwie rzeczy. Może powiedzieć, to wszystko bzdura. Wmówiłem to w siebie. To nie tak miało być. Jakie zbawienie, jaka przemiana, jakie uświęcenie, to wszystko nie nastąpiło. Tylko wmawiałem w siebie przez jakiś czas, że coś ma miejsce. I taka osoba może odwrócić się od Boga na tym etapie pierwszej próby. Może też zrobić coś innego. Wielu niestety tak robi. Możemy powiedzieć, okej, jest w moim życiu wiele niewłaściwych rzeczy, ale to chyba trzeba jakoś ukrywać. Wielu ludzi udaje jako wierzący, że są bardziej przemienieni niż są naprawdę. Kiedy człowiek zaczyna udawać, wtedy zaczyna się pewnego rodzaju problem, który nie ma dna. Bo jeśli zaczynasz udawać w jednej sprawie, to zaczynasz udawać w drugiej, w trzeciej, w czwartej. I w końcu istotą twojego chrześcijaństwa staje się udawanie, że wszystko jest w porządku. Nawet nie ma jak rozwiązywać problemów, bo przecież żadnych nie ma. Ciągle udajesz, że wszystko jest tak, jak trzeba. Inną rzeczą, którą możesz zrobić na tym etapie pierwszej próby wiary, to jest stwierdzenie: tak, narodziłem się na nowo, tak, zostałem przemieniony i tak, są we mnie rzeczy, które nie zostały przemienione. I autorzy Nowego Testamentu używają różnych określeń, aby opisać ten stan. Jedni mówią o starej naturze, mówią o starym i nowym człowieku. I w innych miejscach możemy czytać o nowej i starej naturze, możemy czytać o nowym stworzeniu. I możemy też czytać, takiego języka używa Jan Apostoł, i to jest dość kłopotliwe, bo nie wszyscy rozumieją język Jana Apostoła. Jan pisze: ten, który z Boga się narodził i ten, który z Boga się nie narodził. To jest sposób Jana na powiedzenie o starej i nowej naturze. Wiele osób, opacznie to rozumiejąc, myśli, że Jan opisuje w tych wersetach tych, którzy przeżyli nowonarodzenie i tych, którzy nie przeżyli nowego narodzenia. On opisuje tutaj nowe stworzenie w tobie i stare stworzenie w tobie. Biblia mówi: zwleczcie z siebie starego człowieka, którego gubią zwodnicze żądze. Nasz stary człowiek jest bardzo mocno naszpikowany wszystkim tym, co jest złe. Jest marionetką diabła. I to jest właśnie trudne dla każdego wierzącego człowieka, bo kiedy odkrywasz, że twoja społeczność z Chrystusem zaistniała naprawdę i kiedy naprawdę jesteś osobą kochającą Boga i kiedy naprawdę jesteś osobą podziwiającą Boże Słowo i kiedy jesteś osobą, która naprawdę doświadcza Bożego Ducha i Jego prowadzenia, to kiedy odkrywasz w sobie, że w tobie jest coś, co jest marionetką diabła, że w jakimś aspekcie jesteś, nazwijmy to, użyję słowotwórstwa, nie donoście o tym dla profesora Miotka, kiedy odkryjesz, że jesteś w jakimś sensie diabłosterowalny, to jest to dramat, bo to jest w tobie, bo to jest częścią ciebie. I Biblia mówi: zwleczcie z siebie starego człowieka, a obleczcie się w nowego. To jest kwestia naszych wyborów. W jaki sposób człowiek wychodzi z tej pierwszej próby wiary? Powiem wam, że jedynym sposobem na wyjście z tego jest rzeczywiste zastosowanie krwi Chrystusa w taki sposób, że zaczynamy utożsamiać się z dziełem, którego Chrystus dokonał za nas, bardziej niż z dziełem, którego diabeł dokonał w nas. Jeśli Chrystus przyniósł nam przebaczenie wszystkich grzechów, jeśli Chrystus doprowadził do tego, że zostaliśmy całkowicie odkupieni i całkowicie oddzieleni od możliwości doświadczenia kary za nasze wszystkie grzechy, jeśli rzeczywiście przyjęliśmy krew Chrystusa jako to, co nas osłania, to możemy zrobić pewną rzecz, która przemieni nasz sposób myślenia o sobie samych. Musimy utożsamić się z dokonanym dziełem Chrystusa. Jeśli Jezus naprawdę zdjął ze mnie winę, jeśli naprawdę okrył mnie płaszczem swojej sprawiedliwości, to albo będę traktował to jako największą, najdonioślejszą prawdę w moim życiu i utożsamię się z tym, albo przez cały czas będę człowiekiem, który będzie żył w nieustającej walce. Jestem trochę zły, trochę dobry, jestem trochę Bożym dzieckiem, trochę diabelskim dzieckiem, trochę służę Bogu, trochę służę diabłu, trochę jestem święty, trochę jestem grzeszny. Wiecie, co to powoduje? Znajdujemy się właśnie w tym położeniu, o którym Chrystus mówi: brzydzę się tego. Jezus powiedział: nie jesteś ani zimny, ani gorący. I dlatego wypluję cię z ust swoich. To taki ładny, religijny język. Myślę, że ludzie, którzy zajmują się poprawianiem Biblii na ładniejszą niż jest, powinni porządnie zostać potrząśnięci przez Boga. Tam Biblia mówi: wyżygam cię, brzydzę się tobą, twój smak powoduje u mnie odruch wymiotny. To jest to, co jest rzeczywiście ujęte w tym fragmencie. To nie jest takie ładniutkie, jak w polskich przekładach. Dlaczego Chrystus się brzydzi ludźmi letnimi? Dlatego, że łączą ze sobą dwa ekstrema, stwarzając coś, co jest kompletnie mdłe. Jestem trochę święty i trochę grzeszny. Jestem trochę dobry, trochę zły. Trochę się utożsamiam z Królestwem Bożym, trochę się utożsamiam z słabościami typowymi dla tego świata. Kiedyś prorok Elizeusz przyszedł, zgromadził naród izraelski na górach Karmel. Byłem w tym miejscu, gdzie to się wydarzyło. I ów prorok powiedział do Izraela: jeżeli Bóg Jahwe jest prawdziwym Bogiem, służcie Jemu, ale jeżeli Baal jest Bogiem, służcie Jemu. Nie bądźcie kulejącymi na obie nogi naraz. Człowiek musi dokonać pewnego wyboru, z czym się utożsami. I wyjście z tej pierwszej próby wiąże się z kwestią odrobienia lekcji dotyczącej własnej tożsamości. Kim jestem? Czy zdecyduję się myśleć o sobie jako o kimś, kogo prawdziwe życie zaczęło się od momentu, kiedy zetknąłem się z krzyżem? Czy zdecyduję się myśleć o sobie jako o kimś, kto zaczął swoje życie od momentu nowego narodzenia? Czy zdecyduje się myśleć o sobie jako o dziecku Bożym, które wzrasta do tego, by wejść w pełnię przeznaczenia i w pełnię dziedzictwa, które Bóg dla nas ma? Jeśli człowiek decyduje się na coś takiego, to po jakimś czasie odkrywa, że nasze zaangażowanie w to, co robimy, jest ściśle związane z naszą uwagą. Jeśli poświęcisz swoją uwagę tematowi, czego ode mnie oczekuje Bóg, szybko staniesz się sługą Bożym odnoszącym niezwykłe rezultaty i owoce w tym, co robisz, i nie będziesz miał czasu na to, żeby robić rzeczy głupie. Ale jeśli będziesz utożsamiać się ze swoim grzechem, jeśli będziesz utożsamiać się ze wszystkim, co złe jest w tobie, to umocnisz w ten sposób obraz siebie jako grzesznika. Wiecie, ktoś powiedział kiedyś coś bardzo mądrego. To brzmi w ten sposób: nikt jeszcze nigdy nie naprawił się poprzez to, że wszyscy mu pokazywali, jaki jest zły. Chrystus nie przyszedł nam pokazać, jacy jesteśmy źli. Chrystus przyszedł, aby obdarować nas swoją sprawiedliwością. I to był Jego sposób na to, by nasza uwaga przestała skupiać się na naszym grzesznym życiu i na dziedzictwie diabła, jakie diabeł w naszym życiu wypracował. Co więcej, niektórzy ludzie wierzący stają się wręcz sługami oskarżyciela. Zaczynają nie tylko żyć własnymi grzechami, ale zaczynają też żyć cudzymi grzechami o wiele bardziej niż tym, do czego Bóg ich powołuje, aby w tym Bogu służyli. Niektórzy ludzie wręcz nawet z tropienia, czy to rzeczywistych, czy urojonych grzechów innych ludzi, zrobili swoją służbę i misję. Powstają całe strony internetowe i wielu ludzi pisze książki na temat cudzych herezji, cudzych grzechów, cudzych różnych potknięć. Miałem pewien etap przed wielu laty, kiedy sam byłem konsumentem tego typu delikatesów. Problem jednak polega na tym, że kiedy ktoś pofatyguje się, żeby sprawdzić, skąd to się bierze, to najczęściej dane rzeczy, które są opisywane, miały miejsce tylko w głowie tego, który to opisuje. I wywodzą się z jakichś najczęściej domysłów. Pamiętam, jak przerażające rzeczy przeczytałem na temat tego, co jest w czwartym wymiarze napisanym przez Yonggi Cho. Pomyślałem sobie, jeśli tam są naprawdę takie rzeczy, to by świadczyło, że coś z Yonggi Cho jest rzeczywiście nie tak. Przeczytałem czwarty wymiar. Myślę, skąd ten człowiek to wziął? Czy o tą samą książkę chodziło? Ja tego tam nie zauważyłem. W wielu sytuacjach, kiedy konfrontowałem różne dziwne, obsesyjne poglądy na temat mężów bożych, którzy odnoszą sukces, później okazywało się, że tak naprawdę oskarżenia były oparte tylko na urojeniach oskarżycieli. Ale kiedy człowiek odnosi się do tego aspektu swojej natury, wtedy pielęgnuje coś w sobie i pielęgnuje coś w innych. Któregoś dnia Bóg pokazał mi coś takiego. Pokazał mi, żebym nie walczył z ludźmi, którzy wytwarzają jakieś plotki i dziwne rzeczy na mój temat. Spytałem, dlaczego, Panie? Przecież to wszystko nieprawda. Nie, to jest prawda, oni mówią prawdę. No jak to, Boże, co, Ty im uwierzyłeś? Nie, oni mówią prawdę o tym, kim są, kiedy to mówią. A kiedy ludzie stają się sługami oszczercy, dokonują pewnego wyboru. Nie stoją po stronie Chrystusa, który usprawiedliwia, ale stoją po stronie oszczercy, po to, by wydrzeć daną osobę z dzieła odkupienia, które już się dokonało. I to jest coś, co jest straszne, kiedy pomyślimy o innych, kiedy pomyślimy o tym, że sami moglibyśmy być tak traktowani, ale to też jest straszne, kiedy uświadomimy sobie, że za każdym razem, kiedy żyjemy oskarżeniami, to podważamy swoją własną tożsamość w Chrystusie. Jeżeli jesteś osobą odkupioną, jeżeli jesteś osobą, która musi przejść tą pierwszą próbę wiary i musisz zdecydować, po której stronie stoisz, i przyjmujesz dla siebie Bożą łaskę jako podstawę do swojej nowej tożsamości, to musisz uznać również prawo do tego, by to myślenie z perspektywy łaski stanowiło dla ciebie podstawę do oceny innych osób. Jeżeli myślisz inaczej, to tak naprawdę kultywujesz dwie natury w sobie. Z jednej strony usiłujesz być Bożym dzieckiem, z drugiej strony próbujesz żyć w oparciu o własny, wytworzony przez siebie zakon, który staje się narzędziem diabła do tego, żebyś zamiast służyć Bogu, służył oszczercy, służył oskarżycielowi. I to jest złe. Pierwsza próba wiary to próba, która musi uderzyć w kwestie naszych decyzji dotyczących naszej tożsamości. Zwleczcie z siebie starego człowieka, a obleczcie się w nowego. Zwleczcie z siebie starą tożsamość, która była ukształtowana w oparciu o walkę, a obleczcie się w nową tożsamość, która jest ukształtowana w oparciu o doświadczenie Bożej łaski i Bożej miłości. Kiedy człowiek odkrywa, że jest osobą kochaną przez Boga, jest to podstawa do tego, by się uspokoić. Jest to podstawa do tego, by móc powiedzieć jak apostoł Paweł, jeśli Bóg ze mną, to kto przeciwko mnie? Jeżeli zaczynasz kształtować swoją tożsamość w oparciu o dzieło Chrystusa, o krew, która została przelana za ciebie, to w którymś momencie musisz dojść do wniosku, że potrzebujesz zrobić to raz na zawsze. Pewnego dnia, kiedy lecieliśmy z Sebastianem do Norwegii, przyjechał na to lotnisko jeden z kaznodziejów z Trójmiasta, żeby porozmawiać ze mną na temat możliwości przeprowadzenia szkolenia w tymże mieście. Więc mieliśmy sporo czasu, wzięliśmy sobie kawę, ciastko i zaczęliśmy rozmawiać. Powiedziałem mu, wiesz, ludzie nie potrzebują dowiedzieć się więcej na temat uzdrowienia, bo uzdrowienie jest tak dużo w Biblii i zostało wydanych tak dużo fajnych książek, że tak naprawdę nie sądzę, aby brakowało nam zrozumienia tematu uzdrowienia. Powiedziałem, wiesz, to co jest większym problemem, to to, że ludzie, którzy przeżywają poczucie potępienia i nie potrafią doświadczyć w pełni łaski dla samych siebie, próbują modlić się o coś dla innych, sami żyjąc w poczuciu potępienia. I mówię, tutaj muszą się pewne rzeczy zmienić. Ów człowiek zrobił się bardzo zaniepokojony. I powiedział do mnie, no ale co masz na myśli? Powiedziałem, wiesz, musimy nauczyć się żyć tożsamością Chrystusa w nas. Jeśli Chrystus jest we mnie, to muszę traktować to jako fakt. I muszę uznać, że to jest najważniejszy fakt dotyczący mojego życia. Chrystus jest najważniejszą częścią mojej osoby. Jest najważniejszą częścią mojego życia. Chrystus jest najgłębszą treścią wypełniającą te naczynie, którym jestem. Jeśli zgodzę się z tym, to mogę zacząć działać w oparciu o utożsamienie się z tą prawdą. Ale jeśli nie zgodzę się z tym, to będę przez cały czas działał jak człowiek, który z gruntu swojej małości usiłuje wyżebrać coś u dobrego Boga. To nie jest dobry grunt i to nie działa. Więc pierwsza próba wiary to próba dotycząca tego, kim jestem naprawdę. Jeśli narodziłeś się na nowo, oprzesz swoją tożsamość o nowe stworzenie i zaczniesz służyć Bogu. Lub będziesz przez cały czas zmagać się z marionetką diabła, która w tobie ciągle będzie powtarzać, ale jesteś niedoskonały, ale ci ludzie są niedoskonali, ale tu przyłapałeś tę osobę na tym, a tą na tym. O, co za dziadostwo, nie da się tym przejść obojętnie. I zaczynasz być wojownikiem sprawiedliwości opartym o zupełnie inny grunt, niż Bóg nam podarował jako swoim dzieciom. Przebaczono ci. Miej łaskę dla innych. Kiedy ludzie przechodzą przez tą próbę wiary, często dochodzą do pewnego miejsca. Pamiętam, jak to dość fajnie ujął Mirek Kulec po swoim bardzo takim srogim okresie, kiedy piętnował wszystkie błędy i zaczynał kazanie od słów ta czarownica jedna, albo tym podobne rzeczy robił. To było nawet momentami dość zabawne. Ale po tym okresie, kiedy przeszedł poważną chorobę mózgu, kiedy jego podejście do zrozumienia Bożego Słowa zaczęło się zmieniać, on powiedział, że zakończyło się to pewnym zderzeniem z Bogiem, gdzie Bóg mu pokazał, innym głosiłeś sąd, ale sobie w tych samych sytuacjach łaskę. Wielu ludzi to przeżywa. Nie nazywamy może tego dokładnie tak, ale bardzo wielu ludzi, którzy w pierwszym okresie swojego chrześcijaństwa weszli w ten wewnętrzny konflikt, dochodzi do miejsca, w którym zaczynają rozumieć, że muszą utożsamić się z częścią tego, co dzieje się w ich wnętrzu. Muszą dokonać wyboru i muszą utożsamić się ze swoją nową naturą, a nie ze swoją starą naturą. Dochodzą do miejsca, w którym odkrywają, że muszą również porzucić osąd w stosunku do innych ludzi. Dlatego, że tak długo, jak jesteś sędzią innych, tak długo nie przyjmujesz sprawiedliwości, nie przyjmujesz usprawiedliwienia w pełni dla siebie. I po tej pierwszej próbie wiary, jeśli człowiek zwycięży w tym, przychodzi czas na drugą próbę wiary. Druga próba wiary dotyczy tego, czy Chrystus jest obecny w Kościele, czy Chrystus jest obecny w innych ludziach. Patrzysz na nawróconych ludzi, mój Boże, to dopiero jest problem. Patrzysz na nawróconych ludzi i widzisz, że funkcjonują, myślą, działają zupełnie inaczej niż jak głosi twoje wyobrażenie tego, jak powinni się zachowywać wierzący ludzie. Ale mam dla ciebie bardzo złą nowinę. Ty również postępujesz w sposób dokładnie odwrotny do tego, jak inni sobie wyobrażają, że wierzący powinni się zachowywać. Jesteśmy dla siebie nawzajem zgorszeniem. Pomyśl sobie, czy jesteś w takiej sytuacji, w której masz poczucie, że wielokrotnie byłaś zgorszeniem dla kogoś? Czy jesteś w takiej sytuacji, gdy ktoś zgorszeniem był dla ciebie? Albo może jesteś w sytuacji, gdzie wszyscy są dla ciebie zgorszeniem? Jeśli tak, to doświadczasz pewnego problemu. Dlatego, że Chrystus przychodzi, by zamieszkać pośród niedoskonałych ludzi i w niedoskonałych ludziach. Powiem ci, jak daleko sięga ta niedoskonałość. Ci ludzie są aż tak potwornie niedoskonali jak ty. I to jest problem. Więc kiedy Chrystus zamieszkuje w niedoskonałych ludziach, pośród których musisz żyć, to albo zdecydujesz się być osobą, która będzie wypatrywać nieustannie Chrystusa w Kościele i będziesz chciał zgodzić się ze wszystkim, co od Niego płynie, albo przekreślisz sobie Jego, tak jak to czyni wielu ludzi. I wiele osób przekreśliło Chrystusa w najróżniejszych służbach, w najróżniejszych osobach, w najróżniejszych kościołach. Dla wielu ludzi w kościele baptystycznym Chrystus nie może być obecny, bo oni tam mają problem z mówieniem innymi językami i tak dalej, i w ogóle czary, okultyzm i kalwinizm. Ale Chrystus jest tam obecny, mimo wszystko. Dla innych osób, gdzieś w środowiskach takich ultracharyzmatycznych, może wydawać się, nie, tam Chrystusa nie może być, tam szaleństwo, nie, duch kundalini, o, najlepiej złapać sobie jakąś podkładkę ideologiczną, przez którą będzie można wszystko przekreślić jednym grubym maźnięciem. Ale Chrystus jest tam obecny. Chrystus jest obecny pośród niedoskonałych ludzi. I możesz zrobić prawdę z wpatrywania się w te niedoskonałości, albo możesz zrobić prawdę z faktu, że pomimo tego wszystkiego, co widzisz i co godne byłoby osądu, to jednak Chrystus jest tam obecny. Jeśli jest obecny, to On jest w stanie nad tym wszystkim zapanować i On jest w stanie to wszystko poprowadzić i użyć dla swoich celów. Jeśli spojrzelibyśmy na poprzednie pokolenia, to myślę, że trudno byłoby uwierzyć w to, że skądś może wyjść coś dobrego, że z pewnych kręgów mogą wyjść jakieś dobre rzeczy. Kiedy spojrzymy na historię chrześcijaństwa, to wcale ona nie wygląda tak optymistycznie jak w wielu podręcznikach. Wiecie, my dzisiaj możemy sobie obejrzeć film Luther, który jest tak stworzony, żebyśmy mieli jednoznacznie pozytywną opinię na temat Lutra. Ale tam nie ma pokazanych momentów, kiedy Luther topił anabaptystów za to, że postanowili się chrzcić jako dorośli ludzie. Tam nie ma tych momentów, kiedy Luther skazywał na śmierć tych, którzy mieli odmienne poglądy od niego. Tam nie ma tych momentów, kiedy Luther wrzeszczał z pianą na ustach przeciwko Żydom, stając się człowiekiem, który w niesamowicie mocny sposób występował przeciwko Izraelitom, stwarzając w ten sposób pewną podkładkę pod niemiecki antysemityzm. Ale kiedy zastanowimy się nad historią, zobaczymy, że z tego okresu pochodzi jedno z największych dóbr. Tym dobrem było to, że Biblia zaczęła być tłumaczona na narodowe języki. Późniejsze tłumaczenia na wiele języków europejskich zawdzięczamy temu, że Luther zdecydował się zrobić bardzo mocny krok w kierunku tego, by uwolnić się spod jarzma katolicyzmu i by Biblia trafiła do rąk ludzi w ich narodowych językach. Jest pewne dobre dziedzictwo reformacji. Jeśli by ktoś dopatrywał się tam tylko i wyłącznie dobrych rzeczy, myliłby się. Ale ten, kto dopatrywałby się wyłącznie złych rzeczy, myliłby się tak samo. Kiedy patrzymy na Kościół, widzimy, że Kościół powoli zaczynał się rozpędzać. To było niesamowite, że bracia morawscy postanowili zacząć misję. Ale wiecie, wielu z nich gadało ludziom głupoty. Dobrym pomysłem było to, że trzeba rozpocząć misję pośród ludzi, ale oni bardzo często mieli niedopracowane to, co mieli do powiedzenia osobom, które chcieli zdobywać dla Chrystusa. W historii zauważymy, że trudno jest znaleźć rzeczy, z którymi gdybyśmy się zetknęli w tamtym momencie, powiedzielibyśmy, że były one wyłącznie dobre. Znaleźlibyśmy dużo zła. Byłem zaskoczony tym, jak paskudną osobą był największy polski reformator Jan Łaski. Kiedy dowiedziałem się o kilku faktach z jego życia, pomyślałem sobie, że to naprawdę obrzydliwy umysł. Ale jemu zawdzięczamy to, że została przetłumaczona Biblia Pinczowska. A tak, żeby nie być gołosłownym, to opowiem wam jedną historię z jego życia. Wypędzono go z Polski. Popłynął do Anglii. Wypędzono go z Anglii. Postanowił wracać do Polski, ale tak się stało, że morze zamarzło i jego statek został uwięziony u wybrzeży Holandii. Holendrzy nie chcieli go ratować, dlatego że był kalwinistą. A protestanci w tamtym czasie już byli ze sobą na tyle skłóceni, że patrzyli na siebie już z bardzo szczerą i dużą wrogością. Więc ukrywający się w Holandii twórca ruchu Menonitów ukrywał się nie przed prześladowaniami ze strony katolików, tylko przed prześladowaniami ze strony protestantów. Postanowił, że jednak trzeba ratować tych ludzi, którzy są tam uwięzieni w tym statku na morzu. Zorganizował grupę ukrywających się Menonitów. Poszli razem. Uratowali naszego dzielnego, największego reformatora polskiego, jakim był Jan Łaski, a ten, kiedy tylko dotarł do brzegu, z wdzięczności, że naród holenderski udziela mu schronienia, wydał od razu tych, którzy go uratowali. Doniósł na nich. To trzeba mieć obrzydliwy umysł, żeby być zdolnym do takich rzeczy. Ale to jemu zawdzięczamy Biblię Pinczowską. I wiecie, o wielu rzeczach w historii można by było mówić dwuznacznie. Ale teraz, kiedy zastanowimy się, no dobrze, ale co z całym tym ruchem reformacyjnym w Polsce? Czy coś z tego dobrego wyniknęło? Tak, wyniknęło. Kiedy dobrze przyjrzymy się historii, odkryjemy, tak, Chrystus był w tym obecny. Tak, stało się coś właściwego. Tak, dzięki temu w naszym narodzie pojawiło się wiele pozytywnych przemian. W naszym narodzie pojawiło się to, że Biblia zaczęła być tłumaczona, że kolejni ludzie podjęli się kolejnych tłumaczeń Biblii, że Boże Słowo zaczęło docierać. Jest coś, co zawsze powoduje problem. Chcielibyśmy mieć do czynienia z rzeczywistością ukrańcowioną, z ludźmi absolutnie dobrymi, ale takich możemy sobie tylko wyobrażać, bo takich nie ma. Albo z absolutnie złymi, ale takich niestety też możemy sobie tylko wyobrażać, bo takich nie ma. Jednak kiedy mamy do czynienia z Kościołem, musimy sobie odpowiedzieć, czy mamy do czynienia z ludźmi narodzonymi na nowo, napełnionymi Duchem Świętym, którzy chcą służyć Bogu. Którzy naprawdę chcą służyć Bogu. Jeśli tak, to po jakimś czasie historia dowiedzie, że pomimo wszelkich niedoskonałości, pomimo wszelkich problemów, które były po drodze, coś dobrego z tego wyniknęło. Nie jesteśmy ludźmi doskonałymi. Człowiek, który jest tak ograniczony, że szuka w Kościele ludzi doskonałych, szybko stanie się osobą kręcącą się między jedną a drugą wspólnotą, stanie się osobą, która zacznie wchłaniać i propagować różne idee, których autorzy będą bardzo odlegli, często w przestrzeni, a czasami nawet w czasie, próbując utożsamić się z czymś, co będą sobie wyobrażać jako doskonałe, mimo że gdyby się przenieść do tamtego miejsca, okazałoby się, że nie jest to doskonałe. Człowiek ma wielkie zapotrzebowanie na doskonałość. Człowiek ma wielkie zapotrzebowanie na to, by to, z czym ma do czynienia lub to, co współtworzy, było doskonałe. Ktoś kiedyś powiedział, jeśli szukasz doskonałego kościoła, to zniszczysz go, kiedy do niego się przyłączysz. Dlatego, że sam nie jesteś doskonały. I już ten kościół nie będzie doskonały przez ciebie. Jeśli szukasz doskonałości w innych ludziach, to często jesteś osobą, która bardziej staje po stronie oszczercy niż po stronie tego, który przynosi usprawiedliwienie. I dlatego przez tą drugą próbę wiary, by przejść, Człowiek musi zdecydować, czego będzie szukał i w co się będzie wpatrywał. Wiesz, co zobaczysz, kiedy będziesz patrzeć na mnie, dopatrując się grzechów? Zali zaprawdę powiadam ci. Znajdziesz, ile potrzebujesz. Niewyczerpana kopalnia. Ale jeśli będziesz chciał zobaczyć Chrystusa, który działa w moim życiu, też to znajdziesz. I co z tym fantem zrobić? Więc wszyscy, jako ludzie, mamy problem związany z tym, że mamy duże zapotrzebowanie na doskonałość, ale musimy też pamiętać, że doskonałość jest tylko wyobrażeniem, podczas gdy życie powoduje, że żyjemy w świecie, który jest żywiołem. Pewne rzeczy ulegają zmianie, pewne rzeczy ulegają wpływom też świata zewnętrznego. Wiecie, wiele osób odnosi się do apostoła Pawła jako do osoby doskonałej. Szybko można było dojść do takiego wniosku, że osoby, które upatrują w Pawle doskonałości, stwierdziliby, że apostoł Paweł nigdy nie miał problemów emocjonalnych. Listy są naszpikowane informacjami o jego problemach emocjonalnych. To jest ciekawe. Listy są naszpikowane momentami, w których mówi on o swoich wątpliwościach. Początek drugiego listu do Koryntian. Byliśmy już całkowicie pewni, zwątpiliśmy o życiu naszym. Byliśmy przekonani, że śmierć nasza jest postanowiona. To było przekonaniem apostoła Pawła. I co się stało? Bóg go wybawił, mimo że Paweł miał głębokie wątpliwości. A wystąpiłem między wami nie w przekonywujących słowach mądrości, lecz z bojaźnią i drżeniem. Ojej, apostoł Paweł przyszedł, głosił i był wystraszony. I było to widać. Trząsł się ze strachu. Mój Boże, jak to nie pasuje do tej doskonałości. Kiedy popatrzymy na to, jak apostoł Paweł pożarł się z Barnabą, swoim najbliższym współpracownikiem, kiedy spojrzymy na wiele innych rzeczy, okazuje się, że apostoł Paweł był i nie ukrywał tego, że był zwykłym człowiekiem podlegającym różnym wpływom. Był zwykłym człowiekiem, w życiu którego był obecny niezwykły Chrystus. I apostoł Paweł tak o tym pisał, że jest w nas, w naczyniach glinianych, ukryty skarb. To Chrystus jest tym skarbem. To nie ta gliniana powłoka. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przynajmniej niektórzy z nas się starzeją. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jesteśmy istotami, które zużywają się w czasie. W którymś momencie człowiek o najbardziej wyszkolonym umyśle odkrywa, że jego umysł nie działa już jak kiedyś. Kenneth Hagin mówił, że swego czasu potrafił zacytować 3/4 Nowego Testamentu. Czytał go przez całe życie. I ktoś by mógł pomyśleć, no to pewnie już pod koniec życia mógł cały na pamięć zacytować. Nie. Pod koniec życia już jego umysł tak nie działał. Zużywamy się. Nasze zdolności czasami obniżają się. Nasz atletyczny wygląd wskazujący na doskonałość też ulega zmianie. Niektórym ludziom klatka piersiowa dobrze rozbudowana zmienia lokalizację. No co zrobić? Nie śmiejcie się, kobiety, was też dotyczy grawitacja. Więc dzieje się tak, że każdy człowiek, choćby nie wiadomo, ile miał powodów do napuszenia w okresie, kiedy jest w dobrej kondycji psychicznej, duchowej, emocjonalnej, fizycznej, to chcę ci powiedzieć, że to się skończy. To nie jest zła nowina, to nie jest rzucanie przekleństwa. To jest po prostu prawda o tym, że żyjemy w świecie doczesnym. Wszystko w tym świecie ma swój koniec. I wiesz, jak patrzysz na ludzi, to musisz odpowiedzieć sobie na tą jedną rzecz. Co dla ciebie będzie najważniejszym faktem dotyczącym życia również innych ludzi? Chrystus, jeśli jest obecny w życiu innej osoby, to przez wzgląd na szacunek wobec Chrystusa powinniśmy tak postrzegać tą osobę, tak jakbyśmy chcieli być sami postrzegani z tego powodu, że On jest w naszym życiu. Wiecie, to jest trudne. Kiedy człowiek upora się z problemem osądu samego siebie, musi uporać się również z problemem osądu innych. W Kościele, w każdym Kościele jest wiele rzeczy, z którymi moglibyśmy się utożsamić i wiele rzeczy, z którymi moglibyśmy przeciwko którym moglibyśmy walczyć. Ale wiecie, musimy sobie odpowiedzieć na to, w jaki sposób Chrystus nas zmienia. Czy jesteśmy zmieniani przez Jego sąd, czy przez Jego dobroć? Boża dobroć sprawia, że jesteśmy ludźmi, którzy wzrastają. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś chciałby wychowywać dziecko przez cały czas osądzając je, przez cały czas pokazując mu rzeczy, które ma przeciwko temu dziecku. Wiesz, kim byłbyś dla tego dziecka, kiedy dorośnie? Jego wrogiem, jego żandarmem, jego osobą, od której będzie chciało się trzymać jak najdalej. Jeśli próbujesz mieć pozytywny wpływ na innych ludzi, przez cały czas ich osądzając, powodujesz, że stajesz się osobą, od której taka osoba chce się trzymać z daleka. Wielokrotnie zdarzyło mi się mieć pozytywny wpływ na innych ludzi i wiem, że potrzebowałem do tego życzliwości. I wiem, że ludzie, którzy mieli na mnie pozytywny wpływ, musieli mieć do mnie dużo więcej życzliwości, niż na to zasługiwałem. Boża dobroć, tak jest napisane w Biblii, prowadzi nas do opamiętania, prowadzi nas do zmiany. Doświadczenie Bożej dobroci. Dziecko nie jest grzeczne, dlatego że jest napomniane. Dziecko ma motywację, by być grzecznym, dlatego że jest kochane. Dlatego że wie, że osoba, która próbuje go skorygować, robi to z powodu życzliwości, troski, z powodu miłości. Kiedy dziecko czuje się kochane, jest gotowe poddać się dyscyplinie. Kiedy nie czuje się kochane, jest zmuszone do tego, by poddać się dyscyplinie. A owoc tego w przyszłości jest zupełnie inny. Bóg nas wychowuje poprzez swoją dobroć. I jeśli chcemy iść z Bogiem ręka w rękę, to stając wobec zła często w innych ludziach, musimy zdecydować, z której strony do danego człowieka podejdziemy. Czy z tej samej strony, z której podchodzi do niego diabeł, czy z tej samej strony, z której podchodzi do niego Bóg. To są kwestie naszych decyzji. Więc druga próba wiary dotycząca tego, czy Bóg jest obecny w życiu innych ludzi, czy Bóg jest obecny w Kościele, jest związana też z potrzebą podjęcia pewnej decyzji dotyczącej tego, co się będzie działo w naszym sercu. Czy będziemy patrzeć jako osoby, które są gotowe do osądu, czy będziemy patrzeć jako osoby, które są gotowe do wsparcia? Wiecie, nieraz zdarza się, że widzę czyjeś błędy. I wiecie, nie zastanawiam się nad tym, jak zgrabnymi słowami to potępić. Nie zastanawiam się, jak udowodnić, że ktoś się myli. Myślę sobie, to jest proste. To, co jest trudne i to, co jest skomplikowane, to to, jak tej osobie pomóc. Mam jednego takiego znajomego, dosyć znana osoba w Polsce, szczególnie w naszych kręgach ewangelicznych, który ma pewien trik, myślę, że to jest pewnego rodzaju trik psychologiczny, niekoniecznie jest to coś takiego mega uduchowionego, ale jest to w pewnym sensie odzwierciedleniem dobrej postawy. Kiedy widzi coś niewłaściwego u innych, mówi: zastanawiam się, jak mógłbyś robić to lepiej. Wiecie, na pewno ktoś, kto słyszy coś takiego, zupełnie inaczej się czuje i inaczej odbiera taką osobę, która coś takiego mówi, niż kogoś, kto przychodzi i próbuje ci coś wytykać. Ludzie, którzy wytykają innym błędy, ludzie, którzy mają taką tendencję, by stawać po stronie oszczercy, to, co dzieje się w ich życiu, to doświadczają tej prawdy, o której Jezus powiedział, że ten, kto sądzi, sam zostanie osądzony, że zostanie mu jeszcze pomnożony ten sąd. Bardzo często dzieje się tak, że ludzie z różnych wspólnot, którzy nie są w stanie przeżyć tego problemu, że dostrzegają jakieś niedoskonałości, odchodzą oburzeni z tych wspólnot, tylko po to, by później udowodnić, że przez następne lata nie zrobili nic sensownego. I Biblia to ujmuje takimi słowami: osądzeni swoim własnym sądem. I to jest problem, który dotyka wielu. Dlatego, że jeżeli zajmujesz się sądzeniem, jeśli zajmujesz się krytykowaniem, to wcześniej czy później okazuje się, że jedyne, co masz, to krytykę i osąd. Nie masz dobrych owoców. Nie masz niczego pozytywnego, co zrobiłeś. Jedyne, co masz, to twoją krytykę wobec tych, którzy coś robią. Ale by wydawać naprawdę owoc w Bożym Królestwie, człowiek musi uporać się ze swoją własną tożsamością. Musi uporać się z tym, kim jest, i musi zdecydować, że będzie o sobie mówił i o sobie myślał tak, jak mówi Boże Słowo. Jestem Bożym dzieckiem. Jestem odkupiony przez krew Chrystusa. Dla Boga byłem warty tego, by Jego Syn oddał za mnie życie. Zostałem napełniony Duchem Świętym i zostałem posłany na świat po to, by uczestniczyć w budowaniu zwycięskiego Królestwa Bożego, a moim przeznaczeniem jest wieczne życie razem z Bogiem. Bóg daje nam możliwość, byśmy przekazywali słowo, które może ocalić przed potępieniem ludzi, z którymi się zetkniemy. Jest to prawda, z którą możemy się utożsamić i którą możemy zacząć żyć. Noszę w sobie skarb w glinianym naczyniu. Jestem niedoskonałym człowiekiem, w którego życiu jest obecny doskonały Bóg, który może wykonywać swoje doskonałe dzieła, nawet przez kogoś tak zburaczałego jak ja. Trudno. On to umie. Jest wszechmogący. Ale jeśli staje się osobą, która żyje oddając swoją świadomość oszczercy, to mam dużo potępienia dla siebie, mam dużo potępienia dla innych. Zamiast realizować to, czego Bóg ode mnie oczekuje, staje się sędzią. Sędzią, podczas gdy powinienem żyć dziełem tego, który usprawiedliwia. Któregoś dnia pamiętam, jak zmagałem się, myślę, że to chwilowe cofnięcie do tego pierwszego, do tej pierwszej próby wiary. Zmagałem się z tematem najróżniejszych grzechów w swoim życiu. I myślałem: Boże, kiedy to się skończy? Kiedy i z tego zostanę uwolniony? Boże, no uwolniłeś mnie z ćpania, uwolniłeś mnie z palenia, uwolniłeś mnie z tylu różnych rzeczy, które były notorycznym grzechem w moim życiu, a dlaczego nie uwalniasz mnie z tych innych? Przecież mógłbyś to zrobić równie prosto i równie szybko. Dlaczego tego nie robisz? I wiecie, Bóg mi odpowiedział. Nie zrozumiałem wtedy tego. Dopiero później odkryłem, że to jest Boża zasada, która jest opisana w liście do Rzymian. Bóg mi powiedział: tak długo, jak długo będziesz starał się to zwyciężyć, tak długo będziesz tego niewolnikiem. To co mam robić? Nie masz myśleć o tym, jak nie grzeszyć. Masz myśleć o tym, jak robić to, czego ja chcę od ciebie. Jak będziesz zajęty robieniem tego, do czego ja cię prowadzę, nie będziesz miał czasu na grzech. Ale jak będziesz siedział i będziesz myślał o tym, jak nie grzeszyć, to będziesz żył grzechem. Lub niegrzeszeniem. Na jedno wychodzi. Twoja świadomość będzie pochłonięta tematem grzechu. I odkryłem, że to jest to, czego Bóg naprawdę ode mnie oczekuje. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Zacznij ulegać prowadzeniu przez Ducha Świętego, a zobaczysz, że wiele złych rzeczy z Twojego życia zniknie bez walki, bez zmagania. Nie będziesz musiał ich wyrzucać ze swego życia. Zacznij robić to, do czego Duch Święty Cię prowadzi, a opuścisz miejsce, w którym grzech Ciebie trzyma. Ale próbuj walczyć z grzechem, a zobaczysz, że masz przedsięwzięcie do końca życia. Od czasu do czasu, żeby odciągnąć uwagę od swoich własnych grzechów, wtedy będziesz zmieniać podejście i zaczniesz walczyć z cudzymi grzechami. Tylko po to, żeby odciągnąć uwagę od siebie. Ale jeśli zaczynamy robić to, czego Bóg od nas chce, okazuje się, że nagle rzeczy, które wcześniej były zbyt trudne dla nas, one znikają. Nie ma ich. Jeśli chcesz być wolny od grzechu, pytaj Ducha Świętego, co dzisiaj mam zrobić. Duch Święty da Ci takie zajęcie, że później okaże się, że jesteś w ogóle w zupełnie innym świecie, a Twoje stare graty zostały tak daleko, że nie wiesz, jak po nie wrócić. Tak to wygląda. Jeśli uważnie przeczytacie list do Rzymian, to tam to znajdziecie. Trzecia próba wiary, której doświadcza człowiek, to pytanie, czy Bóg naprawdę jest w niebie? Czy Bóg naprawdę panuje nad światem? Bo z jednej strony wyobraźmy sobie kogoś, kto doświadcza uwolnienia od demonów, uwolnienia od nałogów, kogo tożsamość jest przemieniona, kogoś, kto przyprowadził setki osób do Chrystusa, kogoś, kto widział niejeden cud pod swoimi rękoma. I ktoś taki, powiedzmy, siada i myśli sobie, no tak, służę wszechmogącemu Bogu. Tylko problem polega na tym, że przyćpane gwiazdy hip-hopa gromadzą na swoich koncertach więcej ludzi niż ja, służący wszechmogącemu Bogu. Służę wszechmogącemu Bogu. Tylko problem polega na tym, że to, co robię, jest tak mikroskopijne w skali społecznej, że wręcz niezauważalne. Podczas gdy każda gwiazda popu, hip-hopa, rocka, każdy przeciętny dziennikarz ma większy wpływ na społeczeństwo niż ja. Ja, służący wszechmogącemu Bogu. Człowiek, który oglądam znaki i cuda, nadprzyrodzone rzeczy, które dzieją się w moim życiu, wiem, że słucham, wiem, że słyszę Ducha Świętego, wiem, że robię to, czego ode mnie chce. Ale muszę stanąć szczerze wobec faktów i stwierdzić, choć jest to prawdziwe, nie wywiera to wpływu na społeczeństwo. Nie zostawiam śladów historii. Dalej jesteśmy mniej niż błędem statystycznym w naszym kraju. I to zaczyna być problem. Może jesteśmy tylko dziwną grupą ludzi, którzy dali sobie coś wmówić. Wiesz, możesz oglądać wiele cudów pod swoimi rękoma. Możesz oglądać wielu nawróconych ludzi. Ale czasami, kiedy stajesz wobec faktów, musisz zadać sobie pytanie, czy to naprawdę ma jakieś większe znaczenie? Ma jakiś większy sens? Wiem, że to pytanie może brzmi inaczej w takiej rzeczywistości, w jakiej żyje Heidi Baker, gdzie oni codziennie oglądają 3 nawrócone miejscowości i mają rzeczywiste poczucie tego, że ich służba ma wpływ na tamten kawałek Afryki. A może, będąc tam, mają jeszcze większe wątpliwości niż te, które my moglibyśmy mieć tutaj. Nie wiemy. Jednak zostaliśmy powołani przez Boga i nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkich Jego planów. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje. Ale to, co jesteśmy w stanie zrozumieć, to to, że Bóg powołał nas do pewnego dzieła i albo będziemy robili ślepo posłuszni Bogu to, czego od nas oczekuje, albo będziemy ludźmi, którzy staną się sługami swoich wątpliwości. Ludźmi, którzy odłożą to wszystko na bok i będą przez cały czas zadawać sobie pytanie, jaki to ma sens. Któregoś dnia Siedziałem u siebie w domu, zastanawiając się było to ponad 25 lat temu. Siedziałem u siebie w domu, zastanawiając się między tym, jaki rodzaj śmierci samemu sobie zadać. I w tamtym czasie przyszło mi do głowy, żeby się pomodlić. I w tamtym czasie powiedziałem Bogu, że jeśli jest, że jeśli Go obchodzę, to żeby mi się objawił i pomógł. W tym samym czasie pewna dziewczyna wyciągnęła z półki Nowy Testament, otworzyła na przypadkowym miejscu i stwierdziła, że to jest coś, co ja muszę przeczytać. Przyniosła ten Nowy Testament dla mnie. I wiem, że żyję dzięki tej księdze. Wiem też, że wielokrotnie spotykam się z ludźmi, którzy mówią, jak wielki sens, jak wielkie znaczenie miało to, co zrobiłem. Spotykam się z wielu ludźmi, którzy nawrócili się, czytając moje książki, słuchając jakichś audycji radiowych, czy wykładów, czy kazań opublikowanych w internecie. Wiem, że mam jakiś wpływ, ale nie jest to taki wpływ, jaki chciałbym mieć. I wiecie, co mogę zrobić? Mogę powiedzieć, dobra, to trwa 25 lat i osiągnąłem tak mało, że gdybym otworzył smażalnię frytek, to chyba osiągnąłbym więcej przez te 25 lat. Albo mogę stwierdzić, nie jestem w tym samym miejscu, w którym byłem 25 lat temu. Nie wiem, co się wydarzy za rok, za dwa, za trzy. Ale wiem, że chcę być posłuszny Bogu i chcę Jemu służyć. I człowiek, który zmaga się z próbą wiary odnośnie samego siebie, któregoś dnia dochodzi do punktu, w którym odkrywa prawdę. Bez względu na całe zło w moim życiu, Chrystus jest obecny we mnie. I kiedy odkrywasz tą prawdę, wtedy, kiedy zaczynasz kłaść ręce na chorych, widzisz, jak są uzdrawiani, kiedy wypędzasz demony, kiedy widzisz, jak Duch Święty pod twoimi rękoma wstępuje na różnych ludzi, odkrywasz, że utożsamienie się z tą prawdą przynosi do twojego życia przełom. Człowiek musi utożsamić się z prawdą o Chrystusie w sobie, jeżeli chce zacząć oglądać Chrystusa, który przez niego działa. Jeżeli dochodzisz też do tego punktu, w którym odkrywasz, tak, Chrystus mieszka w Kościele pomimo wszystkich niedoskonałości, jakie w Kościele można znaleźć, to też daje to dla ciebie pewne uwolnienie. Ale przychodzi moment, w którym Bóg otwiera nam drzwi na świat, w którym Bóg pozwala nam widzieć, że nasze życie nie płynie bez sensu. Blisko 20 lat temu modliłem się wiele godzin dziennie na językach. I w tamtym czasie przed moimi oczyma przechodziły pewne obrazy. Wielokrotnie widziałem siebie lecącego ponad różnymi pasmami gór, gdzieś do jakichś dziwnych krajów, po to, by głosić tam Ewangelię. Wielokrotnie widziałem siebie w tych modlitwach, jak stoję w jakichś więzieniach, szkołach, jak mówię, do jakichś tłumów ludzi. W tamtym czasie myślałem sobie, że po prostu moja wyobraźnia płata mi figle, takie obrazy przedstawiają się przed moimi oczyma. Minęły lata i znalazłem się w tych miejscach i znalazłem się w tych sytuacjach, które wtedy widziałem. A widziałem rzeczy dużo większe niż te wszystkie, które do tej pory się wydarzyły. Wiem, że Bóg ma plan i nie chcę schodzić z Jego drogi, ale chcę być Jemu wierny i chcę być jak strzała, która trafia w dziesiątkę. Możemy trafić na wiele wątpliwości po drodze. Możemy trafić na wiele problemów, kiedy jesteśmy ludźmi wierzącymi. I na pewno diabeł zaatakuje cię w kwestii tego, czy jesteś naprawdę rzeczywiście osobą nawróconą, czy rzeczywiście Chrystus mieszka w tobie. Na pewno diabeł zaatakuje cię, zadając ci pytanie, czy w ogóle ci wszyscy bezsensowni ludzie tak naprawdę służą Bogu, czy ty jesteś jedynym frajerem, który dał się nabrać na służenie Bogu. Bardzo często diabeł mnie tak atakował. Ty jesteś chyba jedyną osobą, która w to wierzy. Ty jesteś chyba jedyną osobą, której na tym zależy. Kiedy usłyszysz coś takiego, powiedz diabłu, gdzie ma iść. Eliasz, Któregoś dnia przyszedł i powiedział: Boże, zostałem sam jeden. Bóg mu powiedział: zdaje ci się, ja mam jeszcze 7000 takich jak ty. Któregoś dnia będziesz mógł zastanawiać się nad tym, czy to chrześcijaństwo, które wyznajemy, ma tak naprawdę sens. Dla mnie ma sens. Wiem, że będę oglądać Chrystusa, który jeszcze mocniej objawia się w moim życiu. Wiem, że będę oglądał Chrystusa, który jeszcze mocniej objawia się w Kościele. I wiem, że będę oglądał Chrystusa, który objawia się jako wszechmogący Pan w tym czasie, w którym żyjemy i w tych miejscach, w których żyjemy. Chrystus nawiedzi Polskę jak jeszcze nigdy wcześniej i staną tu się rzeczy, które nigdy wcześniej się nie działy. Zamierzam wierzyć. I zamierzam zachowywać się tak, jakbym był tego stuprocentowo pewien. Na tym polega wiara. Zamierzam pielęgnować swoją społeczność z Chrystusem. Zamierzam postrzegać innych wierzących jako ludzi, w których życiu jest obecny Chrystus i jestem winien szacunek Jego obecności w każdej osobie. Zamierzam postrzegać ten świat jako prywatną własność wszechmogącego Boga, który go kiedyś stworzył. Zamierzam postrzegać ten świat jak tło, jak płótno, na której Bóg chce namalować tą historię, która od zawsze była w jego sercu. Wiecie, gdzie Bóg zamierza objawić się w najmocniejszy sposób? W tych miejscach, które były pokryte najgłębszymi warstwami ciemności. Aleluja! Polska doczeka się. Polska doczeka się spektakularnego objawienia Bożej chwały. Dlatego, że czego jak czego, ale ciemności nam nie brakuje. Czy Chrystus mieszka w tobie? Czy dostrzegasz Chrystusa w wierzących ludziach wokół siebie? Czy oczekujesz objawienia Bożej chwały w tym świecie, w którym żyjesz? Na te wszystkie pytania powinniśmy odpowiedzieć nie tylko tak, ale powinniśmy mieć decyzję, by zawsze mieć takie stanowcze tak w sobie. Nie zamierzam śledzić i tropić cudzych grzechów. Chcę tropić Boże działanie pośród Bożych ludzi. Chcę się z tego uczyć i czerpać inspirację ze wszystkich Bożych rzeczy, które oglądam. Nie zamierzam żyć poczuciem winy, nie zamierzam żyć swoimi dawnymi grzechami, nie zamierzam żyć swoją historią, zamierzam żyć tym faktem, że Duch Święty jest we mnie i znowu mnie prowadzi do czegoś niezwykłego. Nie zamierzam rozpamiętywać tego, że w Polsce mieszkają same najgorsze demony. Ale zamierzam żyć tym, że w Polsce nigdy nie było wielkiego duchowego przebudzenia. Co znaczy, że musimy być bardzo blisko w kolejce po to przebudzenie. Bo we wszystkich krajach to już się wydarzyło. Tylko u nas jest jakoś nie tak. Musimy być bardzo blisko w tej kolejce. Chcę uczestniczyć w tym, co Bóg zacznie robić. Zamiast zastanawiać się nad tym, jak straszna jest rzeczywistość, której doświadczamy. To chyba tyle. Powinienem na koniec powiedzieć jakąś ładną i zgrabną puentę, ale oszczędzę wam dramatycznych prób znalezienia tego, więc zapamiętajmy te trzy miejsca, w których będzie testowana nasza wiara. Czy Chrystus jest w tobie? Czy dostrzegasz Chrystusa pośród innych ludzi? I czy wierzysz, że Bóg tak naprawdę panuje nad tym wszystkim, co się dzieje w świecie? Czy wierzysz w to, że w końcu wyłoni się i pokaże, że Jego ręka dotyka tej rzeczywistości i jest siłą większą niż wszystkie siły polityczne, siłą większą niż cała ekonomia świata, siłą większą niż wszystkie żywioły, które w tym świecie poruszają przyrodę. Bóg stworzył świat jak płótno, na którym chce się objawić. I przyjdzie czas, kiedy będziemy to oglądali.
Tak właśnie.